I tutaj apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w 15 wierszu, właśnie powiedział takie słowa, że prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Do tego miejsca. Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. I to jest prawdziwa mowa. Jak bardzo daleko ludzie próbują wykorzystać ten zapis. Jak bardzo daleko próbują naciągnąć ten zapis, to czasem nam się trudno z tym zgodzić, jak oni to interpretują. Dlaczego? Dlatego, że jak Pan Jezus Chrystus przyszedł zbawić grzeszników, to czy jest ktoś chociaż jeden na tej ziemi, czy był ktoś chociaż jeden na tej ziemi, kto przeżyłby życie święcie? Nie. Poza Panem Jezusem Chrystusem. A więc zdawałoby się, że to zbawienie jest udziałem wszystkich ludzi, dlatego że Pan Jezus przyszedł zbawić grzeszników. Oczywiście my wiemy, że zbawienie jest oferowane wszystkim ludziom. Bóg chce, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy, żeby byli zbawieni. Ale tak nie jest. Ale kiedy czytają ludzie, niektórzy takie teksty, które mówią, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, to jest w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 19 wierszu, świat ze sobą pojednał, to takie to słowo świat, może do niego za chwilę jeszcze wrócimy, ale to takie pojemne słowo i są różne określenia na to. Niektórzy odnoszą kosmos, ale niektórzy do żywych stworzeń, do ludzi zawężają, bo to, co zostało napisane do Tymoteusza, to dotyczy grzeszników. Nie dotyczy też stworzeń innych żyjących na ziemi. Nie dotyczy samej ziemi. Nie dotyczy samej ziemi. Dotyczy grzeszników. Bardzo już uszczegółowione jest. Ale tutaj, że Pan Jezus Chrystus właśnie stał się tym, przez którego Bóg ze sobą pojednał świat. A my pamiętamy, że w Biblii określenie świat jest czymś, co jest też używane jako przeciwstawienie tego, co należy do Boga, co jest wartością Bożą. I dlatego jest konflikt między światem a Bogiem, między duchem tego świata a duchem Bożym. Ale jest jeszcze inny tekst, na który niektórzy się powołują, teolodzy, z Ewangelii Jana z 12 rozdziału, 46 i 47 wiersz, gdzie Pan Jezus mówi: ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Nie przyszedłem tam, parę słów jeszcze pomijając, dalej czytamy: nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Na tej podstawie niektórzy wysnuwają specjalną taką ideę szczególnego Bożego zmiłowania i mówią, że ostatecznie to wszyscy ludzie będą zbawieni. I piekło nie ma takiej racji bytu w przestrzeni wieczności. I w tym jest wiele wyznań zaangażowanych w takim rozumieniu, powiedzmy, tego zmiłowania Bożego, zbawienia Bożego, że ostatecznie wszyscy ludzie będą zbawieni, ale będą musieli przejść przez takie. I te czasem głosy takiego rozumienia słów Bożych i dzisiaj padają, i to ze strony osób wysoko postawionych w niektórych kościołach. Dlatego, że oni są ich zwolennikami. Ale ja chciałbym, abyśmy nasze rozważanie dalej prowadzili, czytając słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza, Ewangelia według świętego Mateusza w 16 rozdziale. Przepraszam. Od 13 wersetu czytamy następujące słowa. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. To jest taki dosyć długi tekst. I tutaj jest dosyć dużo takich ciekawych, ważnych stwierdzeń, które warto byłoby nad tym pomyśleć więcej, nad którymi warto byłoby pomyśleć, co tu Pan Jezus Chrystus powiedział. Ale kiedy czytałem te słowa i zajrzałem do Ewangelii synoptycznych, do tych paralelnych takich, do Marka, do Łukasza, bo oczywista Jan pomija to zdarzenie, ale Marek jako ta najstarsza Ewangelia napisana napisał o tym. Łukasz też, ale zauważyłem, że Łukasz badając wszystko dokładnie, pewną prawdę pominął tak świadomie. Mateusz jakby powtarza za Markiem. Mateusz napisał w szczególny sposób i my to czytamy. A Łukasz pomija jeden bardzo istotny element. I nie wiem, tutaj każdy z nas może później sobie w domu pomyśleć, dlaczego. A tym elementem jest to, że apostoł Piotr zaczął odradzać Panu Jezusowi Chrystusowi pójście do Jerozolimy, pójście na śmierć. Jak Łukasz, który badał wszystko, badał tak ważne sprawy i opisywał, jakoś pominął tę prawdę, że Piotr w tej sytuacji, próbując Pana Jezusa Chrystusa odprowadzić od zamiaru pójścia do Jerozolimy, usłyszał takie słowa, bardzo mocne słowa. Dlaczego Łukaszowi akurat nie znalazło się miejsca w jego Ewangelii, żeby o tym wspomnieć? A może dlatego, że był, tutaj mamy sporo lekarzy, tak? A może dlatego, że był lekarzem I on też chciałby, żeby zdrowie służyło jeszcze długo Panu Jezusowi Chrystusowi i żeby Jezus żył długo na tej ziemi, tak? Ale chyba to nie powód, żeby nie napisać tego. Ale Marek i Mateusz, którzy byli uczniami Pana Jezusa Chrystusa, apostołami, zaznaczyli to bardzo wyraźnie. Więcej, dosyć wyrazisty język użyli, bo Jezus użył mocnego słowa: idź precz ode mnie, szatanie. Kiedy wspominałem wcześniej o tym zrozumieniu świata, co to jest taki świat, gdzie się zaczyna, gdzie kończy, jeżeli chodzi o ludzi. Kiedyś w naszym kościele, w zborach to było takie bardzo oczywiste. My to jesteśmy wierzący, a poza nami to jest świat. Byliśmy trochę egocentryczni, może nawet egoistyczni trochę, chociaż zawsze baptyści byli wrażliwi na potrzeby ludzkie. A jednak patrzyliśmy w taki sposób. Gdzie się zaczyna? Czy myśleliście o tym? Kiedy rozmyślacie? To są czasem takie bardzo istotne stwierdzenia Biblii co do zbawienia i one zawierają właśnie takie słowo świat. Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Że świat stoi w nieprzyjaźni z ludźmi wierzącymi, z Bogiem. Kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca Niebieskiego. Nie ma Bożej miłości, jak ktoś miłuje świat. Te wartości się wykluczają. Obecność Boża, chociaż Bóg jest wszędzie, ale autor pierwszego psalmu dobrze zrozumiał, że szczęśliwy mąż, który nie zasiada w gronie szyderców, bo tam nie jest miejsce na Boga i na Jego sług. Chociaż Bóg jest wszędzie, mówimy wszechobecny, ale nie w tym sensie, że wszędzie jest i wszystko akceptuje i wszystko pochwala. I ostrzega, żeby nie pochwalać tego, co niedobre. Kiedy czytamy o świecie, to czytamy też i takie słowa. O tym napisał na przykład apostoł Piotr, że na przykład albo z listu do Jakuba, może najpierw przeczytajmy 4 rozdział, 4 wiersz, który mówi: jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. O jaki to świat, o jakie to osoby, o jakie to sytuacje zahacza ten tekst? Kiedy ktoś, kto jest wierzący, zapragnie być przyjacielem tego świata i później przez to staje się nieprzyjacielem Boga. Ale jest, powiedzmy, o wiele więcej tekstów, które mówią o tym, że świat sprawia, że my stajemy się nieprzyjaciółmi Boga. Że Bóg się sprzeciwia tym, którzy zaczynają wracać i miłować ten świat. I rzeczywiście możliwe, że ktoś z was o tym myślał, gdzie się zaczyna, gdzie kończy ta granica i te relacje. Nie chodzi o to, żeby iść po krawędzi między tym, co można, a tym, co nie można. Lepiej żyć właśnie Bogu cały czas i być Mu oddanym, nie iść tam gdzieś na peryferię. Ale kiedy czytamy tę historię, relacje ewangelisty Marka i Mateusza, to ta prawda, która tutaj nie została pominięta, ona mówi o pewnej sytuacji, że ten świat często bywa tak daleko od ludzi wierzących, ale tak bardzo z zaskoczenia może przyjść do serca człowieka, który może być czasem inspirowany przez Ducha Świętego w szczególny sposób. Apostoł Piotr z jednej strony jest nazwany przez Pana Jezusa Chrystusa osobą błogosławioną, to znaczy godną szacunku, szczęśliwą inaczej, obdarzoną przez Boga przywilejem. Dlaczego? A to dlatego, że Duch Święty mu otwierał pewne prawdy, które były zakryte przed innymi nawet uczniami naśladującymi Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr dostał jakiś przywilej od Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nie będę nad tym tekstem rozwodził się, co ono znaczy, jak my rozumiemy, dlatego że z pewnością one były już nieraz tłumaczone, te miejsca na temat roli Piotra też w Kościele. Ale popatrzmy, i o tym też z pewnością była ta mowa, popatrzmy, jak bardzo szybko ta osoba od momentu, kiedy wypowiadała wspaniałe słowa o Jezusie Chrystusie, kim On jest, przebywając pod wpływem Ducha Świętego, pozwoliła, aby ten świat wszedł do jego serca. Czy do jej serca, do tej osoby serca. A dlaczego nazywam to światem? Tutaj jest dosyć ciekawy opis. Kiedy Jezus mu odpowiada Piotrowi, mówi: idź precz ode mnie, szatanie, bo zwraca się do tego, który przez Piotra przemawiał. Tam daje wyjaśnienie jeszcze tej sytuacji. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz o tym, co ludzkie. Myślisz po ludzku. Myślisz, jak to dobrze, jak to ludzie, jak to doświadczenie my mamy. W końcu powinniśmy z rozumu korzystać, z doświadczenia naszego. Tyle tylko, że to doświadczenie ludzkie, ta mądrość ludzka, czy takie współczucie ludzkie dokładnie stało w sprzeczności z głównym celem przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na tę ziemię. Zasadniczą misją życia Jezusa Chrystusa. Jezus właśnie po to przyszedł na ten świat, żeby zbawić grzeszników. A to zbawienie nie mogło odbyć się inaczej, tylko pójście przez doświadczenia, przez cierpienia, na krzyż Golgoty, przez śmierć, a później odrzucenie na krzyżu Golgota, kiedy Jezus wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I dopiero przez chwalebne zmartwychwstanie właśnie to zbawienie mogło być podarowane ludziom. I wtedy, kiedy Bóg spełnił obietnicę, kiedy byli razem uczniowie, kiedy posłał Ducha Świętego, aby oni mogli żyć innym życiem, aby mogli mówić na innych językach. Dzisiaj rzadziej się mówi o tym, że mówili na innych językach w ten sposób, dlatego że dominujące są inne tłumaczenia już, czy wyjaśnienia, ale kiedyś starsi bracia i wcale to nie było bez sensu, mówili, kiedy człowiek nawraca się do Boga, kiedy Bóg zabiera go z życia grzesznego, z tego świata, gdzie jest właściwa sobie kultura i duch tego świata panuje i język używany przez ludzi świeckich, gdzie jest dużo nieprzyzwoitych słów, to Bóg zabiera ten język, zabiera te myśli, zabiera przekleństwa i w serce takiego człowieka wkłada nowy język, inny język, który opowiada o wielkich dziełach Bożych. I nie jest to najważniejsze, że niezrozumiałe języki, bo one w Dniu Zielonych Świąt tym bardziej były zrozumiałe. Tu nie chodziło o niezrozumiałość, tu chodziło dokładnie o zrozumienie, bo Duch Święty podawał w taki sposób, że apostołowie przemawiający byli rozumiani przez ludzi bez specjalnego tłumacza. Bez tłumaczy. Duch Święty Posyłał też te słowa tak, że nie tylko słowa i logika była zrozumiała, ale ten język stał się językiem skutecznym, docierającym do serc ludzkich, uwrażliwiających te serca, ożywiających na głos Ducha Świętego. I dlatego w wyniku słuchania tych słów wypowiedzieli słowa: mężowie, bracia, co mamy czynić, aby być zbawionymi? A więc wtedy w tym dziele całym Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus dokonywał zbawienia ludzi, rzeczywiście pozmieniał bardzo dużo. Zabrał spośród ludzi tego świata i wszczepił do Królestwa Bożego. I chociaż też czasem rozmyślając i słuchając kazań i sami wygłaszając kazania albo rozważania, czytając słowa z Ewangelii według świętego Łukasza z 22 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi: odtąd nie będę. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną razem z wami przed moim odejściem, bo już nie będę więcej spożywał tej wieczerzy, aż nastąpi jej spełnienie. Będę spożywał na nowo z wami, kiedy nastąpi spełnienie jej Królestwie Bożym. Niektórzy ciągle oczekują jeszcze Królestwa Bożego, które ma ciągle nadejść, ale Królestwo Boże przyszło. Ono jeszcze może przejść dalej. Królestwo Boże przyszło. Pan Jezus Chrystus do uczniów w pewnym momencie powiedział: oto Królestwo Boże jest pośród was i w was będzie. I kiedy później apostoł Paweł pisze dwukrotnie następujące słowa, napisał, że czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? O czym on mówi? O zamieszkaniu Królestwa Bożego w sercach ludzi gorliwych, poddanych Bogu. Teraz tamta pamiątka inaczej jest oddziałująca na nich, na nas, aniżeli pamiątka o wyjściu z Egiptu. Teraz doświadczamy właśnie tego korzystania, spożywania, budowania się właśnie tym, co uczynił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Królestwo Boże stało się udziałem ludzi wierzących. Bóg przekazał Królestwo Boże Jezusowi, a Jezus w pewnym momencie mówi, że tak jak Ojciec mi przekazał, tak i ja przekazuję wam Królestwo. I tam jest dalej wiele tekstów. Świat, gdzie jest duch tego świata i obecność Królestwa Bożego w sercach ludzi wierzących, a gdzie jest was dwóch albo trzech zebranych w imieniu moim, tam ja też jestem pośród was, nie tylko w was, ale pośród was obecny. To jest wartość, którą otrzymaliśmy od Boga. To jest wartość, którą można było otrzymać dzięki właśnie przyjściu Pana Jezusa Chrystusa na ten świat. Między tych ludzi niedobrych, grzesznych. I ci ludzie, którzy spośród grzesznych ludzi, którzy byli na tyle otwarci, gotowi do usłyszenia głosu Pana Jezusa Chrystusa i gotowi do pójścia za tym głosem, oni stali się cząstką Królestwa Bożego obecnego na tej ziemi. Ale Królestwo Boże, my mówimy i w sercach naszych, dlatego, że jest, ale jeszcze ciągle się rozwija. Królestwo Boże jest podobne, jak wcześniej ktoś zapytał w Ewangelii Mateusza, między innymi to jest napisane, że Królestwo Boże jest podobne do na przykład ziarnka gorczycznego, które się rozwija później, które staje się krzewem, w którym mogą nawet, jak krzew, w którym nawet ptaki mogą sobie gniazda uwieść. Królestwo Boże, ono się rozwija. I dlatego, kiedy ktoś mówi: przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo Boże, To ma sens w tym sensie człowieka wierzącego, że nie wszystkie dziedziny życia jeszcze nieraz są poddane Bogu tak, jak należy. Nie wszędzie Jezus jeszcze króluje. Jeszcze ciągle jest coś do zmiany. Jeszcze ciągle jest coś do uświęcenia. Jeszcze ciągle jest coś, w czym należy poddać swoje życie Bogu. I dlatego, kiedy apostoł Piotr właśnie powiedział o tym, że niech nie będzie z Tobą, Panie, powiedział o tym w przystępie właśnie ducha tego świata, w przystępie tych podszeptów szatana, a odpowiedź Pana Jezusa brzmiała tak, jakby sam diabeł wprost przemawiał przez usta Piotra. Świat, który może przenikać do serc ludzi, którzy poszli za Jezusem Chrystusem. Świat, który się ciągle gdzieś tam upomina o jakieś miejsce dla siebie w sercu człowieka. Kiedyś ktoś napisał taką notatkę i wspomniał o tym, że jakiś tam kaznodzieja młody obiecał nie Kościołowi, ale obiecał komuś świeckiemu, władzy świeckiej, że on będzie się troszczył, żeby wychowywać młodzież w duchu postępu. To były lata 40. XX wieku. Że on będzie się troszczył, żeby młodzież szła do kina, do teatru, do innych placówek kultury. Oczywista. No wtedy może jeszcze nie było tak mocnych filmów jak teraz, ale dzisiaj. Ale dzisiaj są filmy, dzisiaj są różne sztuki, które nie pasują do ludzi wierzących, do Ducha Bożego. Dzisiaj i kiedyś też, bo ja nie mówię, że to jest wynalazek współczesnego czasu. I dawno temu, jeszcze za Rzymian i wcześniej, były takie sztuki, na które by chrześcijanie nie ruszali iść tak odważnie. A raczej chrześcijanie byli jednymi z aktorów na, powiedzmy, arenach. My żyjemy w tym świecie. W tym świecie jesteśmy też wychowywani, edukowani. Kościół ma swoje zadanie, świat ma swoje zadanie. Oczywista są próby pogodzenia tak, żeby wszystko było jakoś pogodzone i żeby ludzie posiadali jak największą wiedzę. I często o to chodzi, żeby była wiedza, bardzo duża wiedza. Problemem czasem bywa nawet i to, że można i teologię tak studiować, żeby mieć bardzo dużą wiedzę. Ktoś mówił, chcesz stracić wiarę w Boga, to idź na teologa. Zdarzy się, każdy, kto wejdzie na niektóre społecznościowe portale, to zobaczy wielu dyskutantów, którzy bardzo mocno dyskutują o sprawach wiary. Ale dyskutując, pokazują, że oni już dawno uznali, że z Kościołem to już nic ich nie łączy, bo nie ma takiego Kościoła, który by im odpowiadał. Nie ma takiej grupy ludzi, gdzie mogliby się znaleźć jako cząstka tej wspólnoty. Ale wiedzę można mieć. A Królestwo Boże jest tutaj, teraz, na tym świecie, w sercach ludzi, którzy są odrodzeni przez Boga, ludzi, których umysł we dnie i w nocy rozmyśla o zakonie Pana, rozmyśla o planach Bożych, o dziele Bożym, o zamiarach Bożych, o tym, co jest dobre w oczach Bożych. Nie tylko po to, żeby wiedzieć, ale po to, żeby tym żyć, aby wypełniać wolę Bożą, aby to Królestwo było nie tylko w umyśle, ale żeby ono było stosowane w praktyce. Pan Jezus Chrystus, kiedy rozmawiał z Piotrem, to musiał powiedzieć te przykre słowa, A możliwe, że i nasze zainteresowania bywają różne, że nie zawsze są monolityczne, jednolite, nie zawsze jesteśmy zapatrzeni na Boga. Czasem myślimy o tym, co jest nasze. I nawet bardzo mocno. Inny przykład, ta historia, jak matka dwóch uczniów Pana Jezusa przychodzi i prosi o to, żeby... Inny ewangelista napisał, że to uczniowie właśnie zwrócili się do Pana Jezusa Chrystusa. Ale w jednej Ewangelii właśnie jest mowa o tym, że matka prosi, a żeby jej synu posadził Pan Jezus jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Jezus bardzo życzliwie jej odpowiedział, że to nie jest jego rzecz sadzać po lewicy, po prawicy. Ale tam to było przemycenie, Jezus nie chciał wytknąć tego tak mocno, ale tam to było tego przemycenie moje, ja. Żebym ja był gdzieś tak bardziej wyeksponowany. Właśnie język polski, Polska ma bardzo ciekawe podejście do języka, do życia. I język polski unika czegoś takiego, żeby powtarzać pewne rzeczy. Ja, my, wy, oni. Chowa to. Chowa formę pewnych słów. I kiedy mówię słowo jestem, to już nie mówię mówić ja. Bo nie, o nikogo innego nie chodzi. Język polski właśnie ukrywa pewne rzeczy, ale nawet jeżeli w języku, w naszym zachowaniu jest to w jakiś sposób ukryte, ale realia mogą być takie, że to ja może być dosyć mocno hołubione, eksponowane. To, co moje, może być w szczególny sposób otaczane troską, uwagą, bo to jest moje. Dlatego świat przybiera różne formy, to co nazywane jest światem, żeby przenikać nie tylko do grup, do wspólnot, do tego sposobu życia tych ludzi, ale on potrafi przenikać do serca człowieka, tam gdzie tylko powstaje pustka, nawet na krótki czas, a czasem powstaje na dłuższy, ten świat próbuje wejść do serca człowieka. A Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił o swoim życiu, kiedy mówił o tym, potwierdził to, że jest Mesjaszem, to ciekawe, potwierdził, ale ciekawie, że powiedział, żeby nikomu, zakazał, żeby nikomu o tym w tamtym czasie uczniowie nie mówili. No taką prawdę, taką wieść, to chyba by wypadało, po ludzku myśląc, według naszych tych myśli, wypadałoby rozgłaszać. Nie tylko to, żeby upamiętali się, ponieważ przybliżyło się Królestwo Niebios, ale oto Mesjasz, oto Król jest tutaj, oto to Królestwo jest już realne, obecne. Nie tylko gdzieś z daleka się przybliża. I za niedługo będzie ono jest realne. Ono dzisiaj jest realne poprzez ludzi odrodzonych, zbawionych. Jezus przyszedł na ten świat, żeby zbawić grzeszników, tych pokutujących, powybierać spośród tego, co niedobre, to, co stanowi wartość w oczach Bożych. To podobieństwo Królestwa Bożego do wielkiej sieci, która zagarnia mnóstwo ryb, ale spośród tych ryb wyciągniętych na brzeg zostają wybrane dobre ryby. I one trafiają do właściwego miejsca. A te, które nie były dobre, zostają wyrzucone z powrotem. Królestwo Boże jest realną wartością obecną dzisiaj. I to dobrze o tym pamiętać. Nie tylko to królestwo, na które oczekujemy, które przygotował ten dom Ojca, które przygotował Bóg dla ludzi, którzy są wierzący, ale dzisiaj na ziemi to królestwo jest obecne w sercach ludzi. I dlatego żyjąc każdego dnia, dobrze jest pamiętać o słowach, które są zapisane w arcykapłańskiej modlitwie, gdzie Pan Jezus Chrystus powiedział, prosząc Ojca, nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował w tym świecie. Nie zachował jako żywych w ciele przede wszystkim, bo i sam Jezus nie troszczył się o to, żeby umrzeć śmiercią naturalną, ale żebyś ich zachował jako wartość niebieską, wartość Bożą wśród tego, no jest takie przykre też określenie tego świata, złego i cudzołożnego pokolenia. Żebyś zachował jako tę wartość. Właśnie Jezus zachowywał swoich uczniów. My musimy się troszczyć o nasz stan duchowy, ale też modlić się o innych, żeby Bóg dopomógł nam zachować te wartości, które są właściwościami właśnie dzieci należących do rodziny Boga Ojca, Boga niebieskiego, niebiańskiego, który ma wpływ na nas. Te teksty są bardzo istotne, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy zdawałoby się, że wszystko się zazębia, wszystko się miesza, wszystko się w globalizacji tak ze sobą wymieszało, że już teraz głośno krzyczą o tolerancję, ale kiedy ktoś, większość ludzi, ale kiedy ktoś się sprzeciwia, mówiąc, że ma inne przekonania, to brakuje wtedy tej tolerancji. To tak jak teraz w wiadomościach napisano, że w poprzednim tam tygodniu właśnie zapadł wyrok w sprawie tam dwójki ludzi wierzących, którzy mieli piekarnię i ciastkarnię i nie zechcieli upiec tortu, dlatego że mieli swoje przekonania. I chociaż wobec innych, nie u nas, ale za oceanem, chociaż inni domagają się tolerancji, to wobec nich tolerancji nie zastosowano, a ukarano na $135 000 kary za odmowę. To zrujnowało biznes, to zrujnowało bazę życia danej rodziny. A więc ten świat, duch tego świata woła o tolerancję, ale wiary ludzi wierzących, ich przekonań, oczywista, nawet nie ma zamiaru tolerować. I dlatego, kiedy patrzymy na słowa, które tutaj padły, Pan Jezus Chrystus wzywając uczniów swoich do tego, aby byli Jego uczniami, byli Jego naśladowcami, też Mateusz o tym wspomniał. Mówi, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Zaprzeć się samego siebie. Zerwać pewne więzi z tym starym światem. Nie pozwolić, żeby to ten świat wtłaczał nam marzenia. Żeby te reklamy nam podrzucały, co dla nas jest ważne, a co mniej ważne. Żeby nie iść za duchem, jest taki też określenie w Słowie Bożym, za duchem tego świata albo na modłę tego świata, za modą tego świata. Tak, jesteśmy wolni od pójścia za modą tego świata? Chyba nie wszyscy. Chyba chcemy być razem, blisko. Przecież to nasi koledzy, to nasze koleżanki. Wśród nich rośliśmy, wśród nich żyliśmy, wśród nich pracujemy. Z nimi musimy mieć kontakt, musimy ich cenić, musimy ich szanować, miłować. A jednak nie możemy zapomnieć, że między nami a tym światem, między ludźmi wierzącymi, ja nie mówię tylko o baptystach, ale ten, kto czuje się odrodzoną osobą, którego Bóg zbawił, a między światem i duchem tego świata jest wyraźna różnica. Nie musimy iść z przodu tam, gdzie idą ludzie tego świata, niosąc swoje hasła, swoje myśli. My nie musimy iść tam z przodu. My nie musimy się obawiać, że nawet nas nazwą, że jesteśmy jakimiś oportunistami czy odmieńcami. Uczniowie za mocno z tego powodu nie robili sobie wyrzutów. Oni się cieszyli, że byli inni. Nie inni dlatego, żeby być innym, ale inni dlatego, że w ich sercu mieszkał Pan Jezus Chrystus, obecny przez Ducha Świętego. To jest ta wartość w tym świecie, której nie dorówna żadna inna wartość, którą możemy zdobyć w naszym życiu. Żyć z Jezusem, jak śpiewamy w jednej pieśni, to jest piękna rzecz. To jest ta najwspanialsza wartość. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. A to tak czasem trudno. Nie chciałoby się być wytykanym palcem. Nie chciałoby się słyszeć słowa przykre, poniżające, odpychające, izolujące nas od innych. Nie chciałoby się ponosić nieprzyjemnych konsekwencji. Ale taka jest droga zbawienia. Jezus przyszedł zbawić grzeszników właśnie z tego świata. Tych, których serce jest wrażliwe, tych ludzi, którzy chcą stanąć po stronie Jezusa Chrystusa, ci, którzy pragną nowego życia. Właśnie niech bierze krzyż swój na siebie. Wędrówka pielgrzyma Johna Bunyana. Ja myślę, że ona już tak rzadko jest spotykana, że chyba niewiele młodych osób nawet było w stanie przeczytać ten utwór. A tam tak pięknie, to jest klasyka chrześcijańska, tak pięknie jest przedstawiona droga człowieka wierzącego, który słysząc głos Boży, rozumiejąc, że to Bóg do niego przemawia, postanawia zostawić te swoje poprzednie zajęcie, środowisko, plany i wybiera się w podróż, aby iść za swoim Panem. Iść do celu, który Pan mu wskazał. Ale nie chcę teraz przyglądać się i pytać was, ile osób z was czytało tą książkę Wędrówka Pielgrzyma. Ale powiem tak, zachęcam szczerze tych, którzy nie przeczytali, poszukajcie tą książkę. A jeżeli trzeba, ją warto wydać ponownie. Bo to jest wspaniała książka, w której możemy zobaczyć też i swoje życie, i swoje problemy, i swoje radości w życiu chrześcijańskim. Bo czytamy, Pan Jezus powiedział właśnie w kontekście tego, kiedy Piotr chciał zachować go przed utratą życia, to Pan Jezus powiedział następującą prawdę. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Te wszystkie prawdy znamy, rozumiemy, słowa przemawiają do nas mocno, ale na jedno chciałbym zwrócić uwagę, na te ostatnie słowa, które tutaj przeczytałem, że Syn Człowieczy odda każdemu według. Dzisiaj jest taka modna rzecz, tylko wiara zbawia. Jesteśmy zbawieni przez wiarę. Czy chrzest trzeba przyjmować, czy trzeba się chrzcić? Mówią, nie chrzest zbawia, wiara zbawia. Coraz częściej te słowa padają. Coraz częściej jestem w stanie czytać takie słowa właśnie w internecie, że niektórzy dochodzą w swojej filozofii, że już tak wiara zbawia, że już uczynki się nie liczą. Oj, się liczą. Oj, się liczą. Uczynki, które płyną z wiary, które są rezultatem wiary, które są owocem albo wykwitem wiary, one są świadectwem, jaka jest nasza wiara. To nie tak, że ktoś może grzeszyć i mówić, ale ja mam wiarę, że Bóg mi przebaczy. Bóg wzywa do naśladowania. Pan Jezus Chrystus wzywa do naśladowania, żeby nie żyć tylko jako filozoficznie znający prawdę albo różne teorie, ale Pan Jezus, zbawiając ludzi z tego grzesznego świata, zbawiając grzeszników, wzywa do wiary, która będzie owocowała wspaniałymi uczynkami. Zaufania do Boga, posłuszeństwa Bogu, pokory wobec Boga, a przede wszystkim właśnie cenienia tego daru, który otrzymujemy od Boga. Bo co człowiek da za życie swoje? Co człowiek jest w stanie zapłacić za duszę swoją? Czym człowiek może się wykupić? To nie jeden raz w Piśmie Świętym pytano. Dlatego dzisiaj, kiedy mamy ten początek okresu postu, kiedy rozmyślamy nad wielkim zbawieniem Bożym, te prawdy chciałbym wam zostawić, wam i sobie, do rozmyślania w tym okresie, do zastosowania dobrych wartości w życiu naszym, do bogacenia się w dobre rzeczy, w dobre uczynki, w dobre wartości. Można się bogacić jako człowiek wierzący w dobre wartości? Nie tylko można, ale i dzieci uczymy w szkółce niedzielnej, że należy. Pan Jezus Chrystus powiedział: gromadźcie sobie skarb, ten niezniszczalny, w niebie. Tak, gromadźmy ten skarb w niebie. Nie tylko filozofujmy, ale dokładnie postępujmy tak, aby wartość, którą będziemy mogli oglądać, stając przed Bogiem, cieszyła i Boga, i nas. Niech Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Jeżeli ktoś nigdy jeszcze nie podjął decyzji pójścia za Jezusem Chrystusem, tak zdecydowanie, tak oddanie, to dzisiaj też jest ten czas, aby to uczynić. Dlatego, że Jezus przyszedł na ten świat, żeby zbawić grzeszników, w tym każdego z nas, kto pragnie być zbawionym.